W sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5,5 minuty po 19 na antenę Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Tę audycję realizuje Paweł Kwiatkowski, a w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20. Obszerny blok Wielkopolskie Gole, czyli nasz mini magazyn piłkarski. Dzisiaj w wersji maxi powiemy przede wszystkim o futbolowej drugiej, trzeciej lidze, bo tutaj jeszcze toczą się rozgrywki. Będzie także sporo o wioślarstwie. Polecamy się zatem do 20. Przypominając najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 23 listopada. Dzisiaj w planie trzy spotkania 16 kolejki Ekstraklasy. To, które miało odbyć się najwcześniej w Białymstoku, Jagiellonii z GKS-em Katowice z powodu dużych opadów śniegu zostało odwołane. Lech Poznań pokonał efektownie przy bułgarskiej Radomiaka 4-1. Dwa trafienia dla kolejorza Michaela Isaka, po jednym Pablo Rodrigueza i Janika Aniero. Honorowe trafienie dla gości uzyskał Gwinejczyk Balde. Od 17.30 w Łodzi Widzew gra z Kroną Kielce. Mamy 75. minutę tego spotkania i prprowadzenie gości z Kielc 3-1. Jutro o 19.00 mecz Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin. W dzisiejszym spotkaniu trzeciej ligi piłkarskiej we Wronkach rezerwy kolejorza przegrały z Elaną Toruń 1-2. Z kolei Fogo Futsal Ekstraklasie w Pniewach RT Dragons przegrali z drużyną Eurobusa Przemyśl 1-3. Dzisiaj także koszykarskie emocje. Zaczynamy od Ekstraklasy, bo od 18.00 w Lublinie ekipa z SWMCS gra z Eneą Azesem Politechniką Poznań.
I wieści cały czas są bardzo dobre, bo na 2,5 minuty przed końcem trzeciej kwarty Enea AZS Politechnika Poznań prowadzi z lubelskim AZS-em 48-41. Trwa też drugoligowe spotkanie Wiary Lecha z Twierdzą Kłodzko na 3 minuty i 3 sekundy przed końcem trzeciej kwarty. Wiara Lecha prowadzi 63-54.
Natomiast w pierwszej lidze kobiecej koszykówki dzisiaj w arenie Kalisz ekipa miejscowego Netland MKS-u wygrała z Basem Białystok 3-1. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen wygrał dzisiaj wyścig Formuły 1 o Grand Prix Las Vegas, 22. rundę tego cyklu. Drugie miejsce zajął lider punktacji generalnej kierowców F1, Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Michaela Schifrin wygrała slalom w austriackim Gurg. Amerykanka odniosła drugie w tym sezonie i 103. w karierze zwycięstwo w zawodach alpejskiego Pucharu Świata. Kamil Stoch zajął 12. miejsce, Dawid Kubacki był 20., a Kacper Tomasiak 22. W niedzielnym konkurcie Pucharu Świata skoczków narciarskich w Lillehammer wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Słoweńcem Domenem Preutzem, który prowadził po pierwszej serii. W konkurcie pań Polki Anna Twardosz była 27., a Pola Bełtowska 34. Podczas tego konkursu wygrała Japonka Nozomi Maruyama, która triumfowała także wczoraj. I ciąg dalszej informacji zimowej: Sandra Wejszewski i Klaudia Adamek zajęły 22. miejsce w zawodach bobslejowego Pucharu Świata na olimpijskim torze we włoskiej Cortinie d'Ampezzo. Polki nie awansowały do drugiego przejazdu, bo tam startowało tylko 20 najszybszych załóg, a zwyciężyły w całych zawodach Niemki Laura Nolte i Deborah Levy.
8,5 minuty po godzinie 19 do 20 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Za chwilę obszerny blok piłkarski.
Mini magazyny piłkarskie Wielkopolskie Gole. Tym razem rozpoczynamy od futbolowej Betclic drugiej ligi. Najbardziej czekaliśmy na spotkanie w ogródku przy Drodze Dębińskiej, gdzie niepokonana ostatnio seryjnie spisująca się znakomicie poznańska Warta w meczu na szczycie podejmowała Unię Skierniewice. Goście wygrali ten mecz 2-0 po trafieniach Kamiła Sabiło 35. i Mateusza Stępnia z rzutu karnego w 77. minucie spotkania. Posłuchajmy, co po tym meczu miał do powiedzenia Filip Waluś, piłkarz poznańskiej Warty.
Porażka 0-2 z Unią Skierniewice. Kto wie, czy nie przyjechał faktycznie najsilniejszy zespół w tym sezonie, z jakim wam przyszło się mierzyć?
Tak, Unia dzisiaj postawiła bardzo dobre warunki, bardzo ciężko nam było przedostawać się za ich obronę. No i dzisiaj wygrywają. Nasza pasta się niestety kończy, ale teraz skupiamy się na następnym meczu.
Ciężko też wam było w ogóle stwarzać jakieś sytuacje poramkowe, wrzucać piłki na pole karne.
Tak, jest to na pewno bardzo dobrze zbudowana drużyna, bardzo dobrze w kompakcie grają. Ciężko jest, tak jak mówiłem, przedostawać się za za ich obronę po prostu.
Ale patrząc na wasz bilans, to i tak nie jest źle.
Tak, natomiast chcieliśmy bardzo podtrzymać tą pasę, niestety się nie udało. No i będziemy walczyć tutaj za tydzień o 3 punkty.
A zostało jeszcze spotkanie z Chojniczanką, jeszcze ta jesień trwa.
Dokładnie, ostatnie spotkanie, ostatnie szlify i chcielibyśmy wygrać.
No niestety przegrywamy, wiedzieliśmy, że ten mecz może właśnie w taki sposób wyglądać. No i Unia dzisiaj pokonała nas fazami przejściowymi tak naprawdę, bo zespół bardzo mocny w tych momentach gry i w taki sposób strzelili nam 2 bramki, bo pierwsza bramka po odbiorze w środkowym sektorze i podaniu za plecy, rzut karny również po podaniu za plecy po naszej stracie. Tutaj zabrakło nam tej konsekwencji. Niestety przegrywamy, nastawialiśmy się na inny finisz tego meczu, natomiast tak jak mówiłem zawodnikom i cały czas to podtrzymuję, że ten mecz był tak nakręcony w mediach i przez kibiców, że to jest mecz na szczycie, bardzo ważny, o pozycję lidera i tak dalej. Ja to w pełni rozumiem. Natomiast my do tego spotkania podchodziliśmy troszkę inaczej. Jakby wiemy, że za każdym już możemy otrzymać tylko 3 punkty, nie więcej. Po tym meczu, czy przegraliśmy, czy byśmy wygrali, najważniejsze jest to, żebyśmy jutro wstali rano i dalej utrzymali bardzo duże standardy pracy i stawiali kolejne kroki już w następnym spotkaniu. Także to jest niezwykle istotne. Jestem przekonany, że moi zawodnicy właśnie tak do tego podejdą. Chcę im również podziękować za to, że do ostatniej minuty próbowali zdobyć bramkę, próbowali wrócić do tego spotkania. Dzisiaj się to nie udało, dzisiaj tego nie zrobiliśmy, natomiast to jest też taka nasza cecha charakterystyczna, że do samego końca walczymy i próbujemy odwrócić losy spotkania.
Trener barciarzy Maciej Tokarczyk trochę niepocieszony, bo Warta przegrała z Unią Skierniewice 0-2. Bardzo cenne zwycięstwo za to na wyjeździe w Sosnowcu z Zagłębiem odnieśli piłkarze Sokoła Kleczew. Prowadzili już 2-0 po golach Oskara Kubiaka w 27 minucie i Jakuba Sangowskiego w 60. Honorowe trafienie dla Zagłębia Sosnowiec i Jewgenij Szykawka w minucie 70. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedział trener wielkopolskiej drużyny z Kleczewa Tomasz Pozorski.
Spodziewaliśmy się niezmiernie trudnego meczu, biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji jest Zagłębie, jaką serię meczów ma bez zwycięstwa. Widzieliśmy, że determinacja zespołu gospodarzy będzie na maksymalnym poziomie i z tym się zderzyliśmy. Pierwsze 25 minut w naszym wykonaniu bezsprzecznie do zapomnienia. Popełnialiśmy potężny grzech po odbiorze, oddawaliśmy pierwszym lub drugim podaniem piłkę, to napędzało przeciwnika. Mieliśmy olbrzymie problemy, żeby ustabilizować naszą grę i złapać jakikolwiek porządek, jeśli chodzi o strukturę atakowania. Kilka sytuacji bardzo groźnych przeciwnika, natomiast niezawodny Oskar Kubiak i jego lewa noga znalazł się w polu karnym, poczuł tylko swoje miejsce w polu karnym i doskonale przymierzył, otwierając tym samym wynik spotkania. Druga połowa, wydaje mi się, że bardzo mocny początek, jeśli chodzi o tą drugą połowę, z czego jestem bardzo zadowolony, bo nie wyszliśmy schowani za podwójną gardą, staraliśmy się grać, mijać bardzo wysoki, agresywny pressing przeciwnika już na połowie naszej, to nam się udawało, stworzyliśmy sobie sytuację choćby Kuby Sangowskiego, natomiast jedna z tych naszych kontr przyniosła efekt. Kuba Sangowski, właśnie wcześniej wspomniany, strzela bramkę i troszeczkę niepotrzebny stres, ponieważ graliśmy w przewadze jednego piłkarza i oczekujemy od siebie tego, żeby większą dojrzałość wykazywać w takich sytuacjach. Natomiast, tak jak powiedziałem, w szatni jest bardzo duża radość, biorąc pod uwagę absencję piłkarzy i kontuzje, które mamy. Dokonaliśmy czegoś bardzo wielkiego w mojej ocenie, z czego się bardzo cieszę.
Radość w obozie Sokoła Kleczew, smutek w ekipie KKS-u 1925 Kalisz, który na własnym obiekcie przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu przegrał mecz 18 kolejki ze Świtem Szczecin 3-4. Mimo że 3 gole zdobyte przez gospodarzy ze sprawą Przemysława Zdybowicza, Karola Danielaka i Mateusza Gablika, przenieśmy się na pomeczową konferencję prasową właśnie w Grodzie nad Prosną.
Naszym gościem w pierwszej części jest trener drużyny gości, pan Tomasz Kafarski.
No, zacznę od gratulacji dla gospodarza obiektu, bo graliśmy dzisiaj na kapitalnym boisku i wydawało mi się, że dzisiaj boisko będzie przeszkadzać obu drużynom, bo niskie temperatury i tak dalej, a tu graliśmy na świetnym boisku i dlatego też być może ta gra nasza tak fajnie wyglądała. Dużo, bardzo dużo składnych akcji, bardzo dużo sytuacji. Cieszy zwycięstwo z bardzo trudnym rywalem, który wcześniej Świtowi jakby nie leżał. Wygraliśmy te spotkanie 4-3, co potwierdza chyba tezę trenera gospodarzy przed meczem, że w meczach z nami pada dużo bramek. Tutaj padło jeszcze więcej niż w ostatnich meczach. Cieszy na pewno to zwycięstwo, bo to zwycięstwo też podkreśla, jak powinno wyglądać pojedynek zespołu z czołówki, zespołem, który jest jakby w trudnej chwili. Myśmy tą presję jakby dźwignęli i cieszy mnie to, że wywozimy stąd 3 punkty.
Tym razem naszym gościem jest trener gospodarzy, pan Damian Nowak.
Na pewno nie tak sobie wyobrażaliśmy koniec tego roku kalendarzowego i rozpoczęcie tak naprawdę rundy rewanżowej. Wiedzieliśmy, że w tym meczu kluczowe będą pola karne i jak można powiedzieć, z przodu w miarę możliwości się z tego wywiązaliśmy, bo strzelamy 3 bramki, tak w obronie pola karnego dzisiaj praktycznie każde zagrożenie to była bramka i to boli, bo tracimy 4 bramki. Na pewno jest to trudny moment, ale wierzę w to mocno, że ta seria musi się w końcu przełamać i uda nam się w końcu zrobić 3 punkty.
KKS Kalisz, Świt, Szczecin 3-4. W innych meczach 18. kolejki Betlik drugiej ligi piłkarskiej Chojniczanka pokonała Resowie 2-0. GKS Jastrzębie przegrał z Podhalem Nowy Targ 0-3. Rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego pokonały Hutnika Kraków 2-0. Rekord Bielsko-Biała zremisował z rezerwami Śląska Wrocław 1-1. Sandecz Jan Nowy Sącz zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-0. A mecz Stali Stalowowala z Olimpią Grudziądz rozpocznie się za 11 minut o 19.30.
Zima pokrzyżowała plany niektórym trzecioligowcom w grupie drugiej. Niestety nie odbyły się 2 mecze wielkopolskich drużyn. Wiktoria Września nie zagrała wczoraj na wyjeździe z Kartuzją. Noteć Czarnków nie zagrała w Świnoujściach z Flotą. Nie bez problemów, ale zagrała Polonia Środa Wielkopolska w Stargardzie z Błękitnymi na bocznym boisku z półgodzinnym opóźnieniem i Polonia wygrała to spotkanie 1-0, dzięki czemu objęła samodzielne prowadzenie w tabeli, w czym pomogło chociażby Lipno Stęszew. Dlatego, że Lipno zremisowało na wyjeździe ze współliderem Zawiszą Bydgoszcz 1-1. Dzisiaj rezerwy Lecha przegrały z Elaną Toruń 1-2. Ponadto Pogoń Nowy Skalmierzyce zremisowała z rezerwami Pogoni Szczecin 2-2. Unia Swarzędz przegrała z Kluczewią Stargard 0-2. W Daświecie wygrała z Weekendem Luzino 1-0, a Wybrzeże Rywalskie przegrało z Tłuchowią Tłuchowo 0-1.
W niższych ligach piłkarskich dokończenie rundy jesiennej w grupie drugiej piłkarskiej 5. Ligi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Oto rezultaty tej już jesienno-zimowej wręcz kolejki. Lider Swarzędz zremisował z Olimpią Koło 2-2, a Wie Kamionki przegrała z Meblożem Swarzędz 2-3. Lechia Kostrzyn zremisowała z drugą drużyną Warty Poznań 0-0. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska pokonały Wilki Wilczyn 5-2. SKP Słupca wygrał z Chłopcem Niemeczl 4-0. Polonus Kazimierz Biskupi pokonał Zjednoczonek Trzemeczno 5-0, a w meczu UKS-u Śrem ze Stelną Luboń remis 2-2.
To by zakończyć sekwencję wynikową, przechodzimy do ekstraklasy futsalu. 2 wielkopolskie zespoły swoje mecze przegrały. Futsal Leszno uległ wczoraj na wyjeździe AZS-owi Uniwersytetu Śląskiego Katowice 3-4, natomiast dzisiaj Red Dragons Pniewy przegrały z faworyzowanym Eurobusem Przemyśl 1-3. Ponadto Ruch Chorzów przegrał z Widzewem Łódź 2-4, Futsal Świecie zremisował z FC Toruń 3-3, a Piast Gliwice wygrał z Dremanem Opole Komprachcice 6-0. To nie wszystko, jeśli chodzi o futbol w naszej audycji. Nie ma już rozgrywek kobiecych, nie odbyło się, przełożono na maj planowane na wczoraj spotkanie Lecha UAM Poznań z GKS-em Katowice. Wznowienie rozgrywek w marcu, ale też dzieje się, jeśli chodzi o kobiecy futsal. Przypomnę udział naszej reprezentacji z trenerem poznańskim Wojciechem Weissem na Mistrzostwach Świata na Filipinach. Zatem co słychać w kobiecym futbolu? Posłuchajmy.
Jeśli chodzi o piłkarską jesień w ligach kobiecych, to także ona już dokończona, bo nawet zaległe spotkanie piłkarek reprezentujących Orlen Ekstraligę, czyli Lech UAM Poznań, zostało przełożone, więc możemy do pewnego stopnia podsumować. Nasze wielkopolskie jednak w tej elicie. Jak ocenicie ten start Beniaminka, Jagoda Weiss, koordynatorka piłki nożnej w wykonaniu pani w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej?
Ja myślę, że zgodnie z oczekiwaniami. Wiadomo było, że Lech trafił na początek na rywali, z którymi mógł zdobyć punkty i tak też zrobił, więc to jest ważne, że ten plan minimum dziewczyny wykonały. Myślę, że najbardziej szkoda meczu z Rekordem sprzed 2 tygodni, bo można było tam wywieźć komplet punktów. Ja wiem z doświadczenia, z obserwacji, że Lech zawsze wiosną gra lepiej. Te dziewczyny są bardzo młodziutkie. To jest najmłodszy zespół w lidze i często jak jest mecz w telewizji, komentatorzy są zdumieni, jak młody to jest zespół. Więc myślę, że one dopiero, ich czas przyjdzie i wiosną pokażą więcej. Już nabrały trochę doświadczenia. Przede wszystkim ograły się w tej ekstralidze trochę i wiosna na pewno będzie lepsza w ich wykonaniu.
Było sporo ruchów personalnych przed tym sezonem. Wiadomo, trzeba było wzmocnić tę drużynę. Jak pani ocenia, jak one się wkomponowały do poznańskiej ekipy Alicji Zając?
Myślę, że ta młodzież, bo to głównie młodzież weszła znakomicie, szczególnie Związek, która dopiero wraca po kontuzji i może te pierwsze mecze nie były najlepsze w jej wykonaniu, natomiast teraz wychodzi na prawdziwą liderkę tej drużyny. Także myślę, że te dziewczyny musiały trochę z zespołem popracować i wiosną pokażą na pewno jeszcze więcej.
Dopytam jeszcze o 2 nazwiska, tak często dosyć pojawiające się także w mediach społecznościowych w kontekście właśnie młodzieżowego futbolu kobiecego, nawet w kontekście takich nadziei polskiej piłki nożnej i wykonaniu pań na przyszłość, czyli Julia Przybył i Maja Kuleczka.
No Julia na pewno, wielki talent. Ja mam przyjemność obserwować ją od wielu lat. Miałam okazję też być przy kadrze wojewódzkiej, kiedy Julia była jej kapitanem. Myślę, że troszkę ten jesień ma taką nieco słabszą, ale ona też bardzo dużo ma ze sobą meczów, bardzo dużo grała w ostatnich kilku latach, więc ten organizm gdzieś tam też musi się uregulować. A Maja Kuleczka, myślę, że też miała trudny początek. Tam były mecze, zaczynała na ławce, teraz wywalczyła sobie na nowo pierwszy skład i myślę, że szybko nie odda tej 11 i będziemy mogli obserwować przede wszystkim to, z czego Maja najbardziej słynie, czyli strzałów z dystansu.
To schodzimy sztabelek niżej. Orlen, pierwsza liga kobiecej piłki nożnej. No i tutaj więcej drużyn z Wielkopolski. Medyk, Konin, Polonia, Środa Wielkopolska, LZS, Juna Trans, Stare Obarzyska. Jak tę jesień w wykonaniu tych drużyn podsumować?
No najlepiej na pewno wypadł Medyk. Myślę, że żałują meczu przede wszystkim z Legią, bo to był mecz lidera i wicelidera. Niestety przegrany przez medyczki, ale to też jest zespół, który wiele transferów miał wiosną i miał w przerwie letniej, także też na wiosnę myślę, że ta ich gra będzie lepsza, aczkolwiek uważam, że mają naprawdę dobry sezon i myślę, że zobaczymy je w przyszłym sezonie ponownie w Ekstralidze po latach. W moim odczuciu trochę słabiej Polonia, więcej się spodziewałam po tej drużynie, ale tam też z kolei jest dużo młodzieży, dużo młodych zawodniczek, dużo przyszło. Polonia Środa to jest projekt, który mocno się buduje i ja myślę, że w tym sezonie nie, ale w kolejnym mogą walczyć o awans.
To też w kontekście powstałej tam Szkoły Mistrzostwa Sportowego, czyli zgromadzenia tych dziewczyn z okolic i nie tylko?
No na pewno to jest efekt tych działań. Grają w Centralnej Lidze Juniorek, za chwilę będą tworzyć kolejne grupy. Ja myślę, że w niedługim czasie będzie to bardzo silny ośrodek piłki nożnej w Polsce kobiecej.
Całkiem niedawno rozmawiałem ze szkoleniowcem drużyny LZS-u Jonas Trans z Starobarzyska i właściwie nie ukrywał, że jeżeli chodzi o tę pierwszą ligę, to może być pułap dla drużyny z tej małej miejscowości, choćby prężnej, jeśli chodzi o piłkę nożną pani.
Też mam takie wrażenie. Też wydaje mi się, że patrząc na to, co oni osiągnęli, jak daleko zaszli, biorąc pod uwagę wielkość miejscowości, możliwości, też bo wiadomo, trudniej gdzieś tam przyciągnąć piłkarki do małej miejscowości, to i tak uważam, że zrobiono tam ogromną pracę. Trochę wynika to też z tego, że te najbardziej doświadczone zawodniczki, które mocno trzymały ten zespół, powoli zaczynają kończyć przygodę z piłką i nie ma tak jakby świeżej krwi, która mogłaby ten zespół na nowo podnieść na lepszy poziom.
Pozostajemy przy tematyce piłkarskiej niższych lig. Zakończone jesienne rozgrywki czwartoligowe. W dobrych humorach zakończyli je w Pobiedziskach, bo Huragan w ostatnich kolejkach zanotował kilka cennych zwycięstw. Zakończył jesień na piątym miejscu, a w klubie doszło niedawno do wielu zmian organizacyjnych.
Pan Krzysztof Kurczalski, wiceprezes Huraganu Pobiedziska. U was ostatnio także zmiany organizacyjne. No i dobra chyba runda jesienna w waszym wykonaniu. 33 punkty po 17 spotkaniach. Była też zmiana trenera, objął stery Błażej Czyżewski. Czyli w klubie spokój.
Tak, w klubie jest spokój. Wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. Nastąpiła zmiana całego zarządu. Prezesem został Krzysztof Sieciński. Ja mam tą zaszczytną rolę pełnić funkcję wiceprezesa i kierownika drużyny seniorów. No i jeszcze do zarządu doszły kilka osób, między innymi Agnieszka Maćkowiak, Bartosz Cierek, Piotr Rogowicz, co są związani dłuższy czas z zespołem Huraganu. No i działamy, tak? Próbujemy podtrzymać tą pasę i ten fenomen Huraganu Pobiedziska, który zapoczątkował prezes Grzegorz Kowczyk.
Tym bardziej, że no, prowadzicie taką spokojną politykę, także w oparciu o dużo szkolonej młodzieży. Zgadza się?
Tak, tak. W klubie w tej chwili trenuje 210 zawodników młodzieżowych. Do tego dochodzi drużyna dziewczęca, która tańczy jako czyli Huragan Girls. No i zespół seniorów, łącznie gdzieś około 250-270 ludzi, którzy tworzą naszą społeczność.
Takie patrząc na tabelę, zapytam właśnie o takie prognozy przed teraz zimowa przerwa. Wiadomo, trzeba będzie może pewnych kolejnych personalnych zmian dokonać, ale chyba jakiegoś takiego szaleństwa, żeby atakować walkę o trzecią ligę w tym sezonie akurat nie ma.
Nie ma, nie zakładaliśmy sobie celu awansu do trzeciej ligi, natomiast no, w każdym meczu walczymy o trzy punkty. Co będzie, co się wydarzy na koniec wiosną, na koniec sezonu, to zobaczymy. No. Jak będzie możliwość awansu, no to awansujemy, będziemy postaramy się awansować, aczkolwiek nie mamy takiego założenia na ten moment wyznaczonego, żeby awansować do tej trzeciej ligi.
Pamiętam już te rozmowy z poprzednim prezesem Grzegorzem Krawczykiem. Walczycie także o infrastrukturę? Macie dobrą współpracę z miastem?
Tak, z miastem układam się bardzo dobrze. Od dwóch kadencji burmistrza Antkowiaka ta współpraca naprawdę wygląda świetnie. Tak samo z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W tej chwili budują nam i całej społeczności pobiedziskiej, którzy uprawiają sport. Budują nam pełnowymiarowe boisko ze sztuczną trawą, z którego do południa będzie korzystała szkoła. Po południu będzie mogła korzystać społeczność, jak również zespoły młodzieżowe i Huragan Pobiedziska jako seniorzy też będą mogli tam korzystać, oszczędzając jedyną płytę naturalną, którą mamy w Pobiedziskach.
Pięknie położoną.
No dokładnie tak. Zawsze szczycimy się tym, że mamy tak pięknie położony stadion.
Lake Stadium.
Tak jest.
Od czasu do czasu w magazynach Wielkopolskie Gole zaglądamy także do klubów poniżej piątej ligi. Klasa kręgowa, grupa druga Wielkopolska i tam MKS Przemysław Poznań, klub ogromnej tradycji. Choć młodzieżowy klub sportowy założony w 2004 roku, to oczywiście kontynuator tradycji dawnego Przemysława Poznań, tego jeszcze, który powstał w 1952 roku. Obecny prezes MKS-u Przemysław, pan Rajmund Stopkowiak. Zacznijmy od wyniku sportowego. Po tej jesieni ósma lokata w okręgówce. Jak pan to ocenia?
Trzeba przyznać, że to był dla nas trudny okres. Sporo zawodników odeszło z zespołu, także oceniamy to bardzo pozytywnie. No jest to okres zmian, okres przejściowy. Gdzieś o lepsze lokaty będziemy się bić, być może już w rundzie wiosennej, a na pewno w kolejnym sezonie.
Ta nazwa Młodzieżowy Klub Sportowy nie jest absolutnie przypadkowa, bo szkolicie dużą grupę młodych ludzi.
Zgadza się. Z każdym rokiem tych zawodników do naszego klubu przybywa. Rozwijamy się, no i liczymy na to, że kiedyś wychowamy przyszłych reprezentantów Polski.
No właśnie, jak liczna jest ta grupa?
Oczywiście to z każdym miesiącem się zmienia, natomiast zawodników łącznie w klubie z seniorami, oldboyami jest około 300.
W jakich rozgrywkach gracie, jeśli chodzi o te kategorie młodzieżowe?
W tych rozgrywkach wynikowych mamy drużyny w ligach wojewódzkich, oczywiście też w ligach okręgowych. Natomiast no wiadomo, że tutaj, jeśli chodzi o młodzież, to staramy się dbać o rozwój jednostki.
Też ciekawa sytuacja jest, gdy musicie wynajmować jednak obiekty poza swoim, prawda? Walczycie cały czas o to, żeby mieć to swoje piłkarskie centrum. Wiem, że startujecie w różnych inicjatywach, budżetach obywatelskich. Jak to wygląda na teraz? No bo jesteście klubem z sercu Rataj.
Zgadza się. No tutaj oczywiście dysponujemy swoim obiektem, natomiast no on w okresie jesienno-zimowym jest niedostępny. Stąd oczywiście wspomagamy się tymi obiektami, którymi dysponuje miasto. No ale oczywiście naszym marzeniem jest posiadać takie boisko całoroczne, no i to jest nasz priorytet.
Jak staracie się to zrobić? Wiem, że jeżeli chodzi o ten teren, to boisko Polan, to macie specjalną dzierżawę i klub się po prostu opiekuje tym obiektem.
Zgadza się. Niedawno podpisaliśmy z miastem nową umowę, która daje nam możliwość dzierżawienia tego obiektu przez kolejnych 15 lat. No i liczymy na to, że w tym okresie uda nam się właśnie to boisko przygotować tak, żeby wszyscy zawodnicy MKS mogli z niego korzystać przez cały rok.
MKS Przemysław Poznań to także, też w tym roku zdaje się, założona specjalna fundacja. Co ona wam ma dać? Łatwiejsze dotarcie do ewentualnych środków sponsorskich?
Tak, fundacja powstała po to, aby umożliwić potencjalnym sponsorom wsparcie naszego klubu dzięki tak zwanej uldze sponsoringowej.
To tyle, jeśli chodzi o wieści klubowe, ale nie wszystko, jeśli chodzi o wieści piłkarskie, bowiem w przyszłą sobotę Wielkopolski Związek Piłki Nożnej organizuje kurs speakerów. Dla kogo jest przeznaczony? Kto może wziąć w nim udział? Bo jeszcze można się zgłosić. Posłuchajmy.
Rafał Kniezicki, przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Po raz kolejny ruszamy z kursem speakerskim. Jest to kurs robiony na pakiecie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Osoba, która ukończy taki kurs, dostaje licencję, która pozwala mu być tym speakerem na meczach trzeciej ligi i lig niższych. Przypomnę tylko, że w Wielkopolsce obowiązek speakera, posiadania speakera na meczu licencyjnego, czyli takiego, który ukończy kurs, jest już od czwartej ligi w górę, czyli nasze kluby czwartoligowe i trzecioligowe muszą posiadać takiego speakera. Oczywiście nie przeszkadza to nikomu, aby podjąć się speakerowania meczów, również i w B-klasie, A-klasie. Na pewno uatrakcyjnia to oglądalność dla kibiców. Dobry speaker to jest naprawdę połowa sukcesu takiego, żeby obejrzeć ten mecz, nie tylko w sensie takim sportowym, ale dowiedzieć się kilku naprawdę ciekawych spraw o grających drużynach, o grających czasami piłkarzach, o sędziach. Także dobry speaker naprawdę pomaga w oglądaniu meczu.
Speaker też pełni często taką rolę informacyjną, jest przekaźnikiem ważnych komunikatów.
Tak, speaker to nie jest tylko człowiek, który trzyma mikrofon i opowiada, co się dzieje na meczu, w której minucie, co się wydarzyło. Natomiast speaker jest członkiem służby informacyjnej, tak jak pan tu wspomniał, i do jego obowiązków też należy dbanie o bezpieczeństwo na stadionie. Czyli wszystko się złego dzieje na stadionie, speaker powinien reagować, powinien mieć wypracowane pewne komunikaty. Ten pakiet, który my prezentujemy na tym kursie, tego też uczy tych speakerów, czyli jak się zachowywać w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, piłkarzy i kibiców. Dlatego też robimy to na stadionie Lecha Poznań, miejskim w Poznaniu, i jednym z wykładowców jest doświadczony speaker ekstraklasowy.
Powiedział pan i zdradził już miejsce tego kursu, który organizuje pański wydział w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Kurs speakerski, to teraz jeszcze powiedzmy o dacie i oczywiście bardziej praktycznie o możliwościach zgłoszeń.
Kurs organizujemy 29 listopada na stadionie miejskim, tak jak powiedziałem, w Poznaniu.
To będzie sobota.
To jest sobota, dokładnie. Jest komunikat na stronie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, na stronie naszych wszystkich mediach społecznościowych, Facebook i tak dalej. Natomiast tutaj mogę tylko powiedzieć, że zapisów oczekujemy imię i nazwisko i PESEL, co jest potrzebne do otrzymania certyfikatu, bo certyfikat jest imienny, więc nie jest to certyfikat, że można sobie pożyczyć koledze, jak zażartuję, natomiast jest certyfikatem imiennym i można się zgłaszać mailem, mail bezpieczeństwo @wielkopolskizpn.pl.
Na koniec naszej audycji blok wioślarski. Natalia Madaj-Smolińska, mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, ma od minionego czwartku swój mural w Szydłowie pod Piłą. Skąd pochodzi? Znajduje się on na ścianie hali sportowej szkoły podstawowej, do której przed laty uczęszczała. W Szydłowie z Natalią Madaj rozmawiał nasz reporter Marek Wolski.
Co to wydarzenie, ta uroczystość dla pani oznacza?
Ogromne wzruszenie, wielka duma, wielkie poczucie
uhonorowania przede wszystkim od moich mieszkańców, od społeczności gminy Szydłowo. Wielkie wydarzenie, mimo tego, że od Rio minęło kilka lat, to te emocje wciąż są żywe i rzadko kiedy już po tych olimpijskiej adrenalince dzisiaj czułam ponownie się fantastycznie za sprawą właśnie mojej społeczności.
Pani Natalia pokazuje nam to, że nie trzeba mieszkać tak naprawdę w wielkim mieście, ponieważ pani Natalia pochodzi z naszej małej miejscowości Szydłowa, co pokazuje nam, że żeby rozwijać i dostać olimpijski medal, wygrać tak naprawdę, to nie potrzeba wcale mieszkać w Poznaniu, w Warszawie, od małego, bo po prostu wystarczy spełniać marzenia.
Wróciła pani w postaci wielkiego, kolorowego muralu, ale pani tak naprawdę często w tej szkole bywa.
Tak, oczywiście, że tak. Jestem stąd, jestem z Szydłowa i to jest moja podstawówka. Ten mural jest właśnie na hali, w której sama kiedyś miałam lekcję wychowania fizycznego. Czasami wpadam co jakiś czas, żeby kolejne pokolenia wiedziały, że stąd, z Szydłowa, z małej miejscowości jestem i marzenia można realizować wszędzie, niezależnie czy to jest duże miasto, czy mała wieś. Robimy różne akcje odnośnie aktywności fizycznej. Ostatnio byłam tutaj z ergometrami, ze swoim trenerem, ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, gdzie robiliśmy ergowiosła dla dzieci. Fantastyczna impreza i tak chciałabym być dla nich taką inspiracją, żeby wiedziały, że można wypłynąć na szerokie wody i podążać za marzeniami.
Miło, że tak jeszcze wszyscy pamiętają. Głównym, któremu dziękuję bardzo, wójt. Głównym był i Rada Młodzieżowa z Sołectwa, że wpadli na tak wspaniały pomysł i żeby uczcić ten złoty medal naszej córki.
Rodzice Natalii Madaj, Tadeusz i Regina Madajowie.
Ona przyjeżdża, ona się spotyka tutaj z młodzieżą, prowadzi zajęcia, także no, ma stały kontakt z tą szkołą.
My tu mieszkamy o 300 metrów. Praktycznie przez okno, jak dobrze się spojrzę, to będę murale widział. Także bardzo fajna rzecz.
Artyści dobrze wykonali swoją pracę, jak pani ocenia?
Piękny jest ten mural. Ja im bardzo serdecznie chciałam podziękować Łukaszowi i Róży za to, co tutaj namalowali, oddali wszystko właściwie. To jestem ja, to jest Rio, to jest moja dyscyplina, jest łódka wioślarska nawiązująca do naszej konkurencji. Jest Góra Chrystusa, pod którą mieścił się tor wioślarski. Wszystko w tym muralu jest, łącznie z tymi barwami, które nawiązują do naszej biało-czerwonej, do złota olimpijskiego i do kolorowych barw z Rio. Jest przepiękny.
I jeszcze są emocje, które w trakcie tego wydarzenia przypomniano z głośników, kiedy Natalia Madaj zdobywała złoto olimpijskie właśnie w Rio de Janeiro.
Tak, Polki teraz na prowadzeniu! Polki prowadzą! Będzie złoty medal! Będzie złoto dla Polek! Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj, złotymi medalistkami Igrzysk Olimpijskich! Polska osada wygrywa!
Niesamowicie fajna sprawa, jeśli chodzi o ten mural z podobizną Natalii Madaj Smolińskiej, znakomitej wioślarki, tak kochanej w Szydłowie. Zanim pozostaniemy przy wioślarstwie, krótka informacja, dramaturgia niesamowita meczu Ekstraklasy koszykarek w Lublinie.
68-68, remis po czterech kwartach i trwa dogrywka w tym spotkaniu, ona już się rozpoczęła. Lublinianki prowadzą 71-68.
Wczoraj 15 łódek trafiło do klubów wioślarskich dzięki Ministerstwu Sportu. Właśnie w tę sobotę nad Jeziorem Maltańskim szef resortu Jakub Rutnicki wręczył łódki klubom, w tym sześciu z naszego regionu.
Panie ministrze, to, że nad Maltą parkują lawety z łódkami wioślarskimi, to nie jest żadna nowość, ale to są nowe łódki i co ważne, dla młodych wioślarzy.
To jest wielki program Młode Polskie Wiosła, które wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tym roku to kwota 2 miliony 370 tysięcy i dzisiaj jesteśmy świadkiem tego, że 15 wspaniałych łódek przekazujemy. To jest bardzo ważne w procesie szkolenia. Też zdajemy sobie sprawę, że musimy wspierać polskie kluby, bo w ramach tego programu to nie tylko zakup sprzętu, ale tak bardzo ważnego. Proszę sobie wyobrazić, że jedna ta łódka to jest kwota blisko 40 tysięcy złotych, ale też wsparcie trenerów. W tym roku to jest ponad 60 trenerów i to co ważne, to co też zapowiedziałem, to jest systemowe wsparcie polskiego sportu i ten program, czyli program upowszechniania przez polskie związki sportowe będzie kontynuowany, będzie rozwijany. Wzrost finansowania z rok do roku blisko 15%, czyli kwota z 31 milionów do 70 milionów. Widzimy widzimy, co się dzieje w wiosłach, mówię w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Mamy mistrzów świata, mamy 4 medale mistrzostw świata, 4 medale mistrzostw Europy w różnych kategoriach. To jest nasza taka, bym powiedział, specjalizacja narodowa i bardzo się cieszę, że jako Ministerstwo Sportu i Turystyki bardzo mocno się w to angażujemy i też bardzo sobie cenię współpracę z prezesem panem Adamem Korolem, który także w ministerstwie doradza mi, jeżeli chodzi o sport wyczynowy.
Adam Korol, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.
Program Młode Polskie Wiosła funkcjonuje już 4. rok. Z tego programu zakupiliśmy już prawie 100 łodzi i wszystkie te łodzie trafiły do klubu, więc każdy klub prawie ma po 3 nowe łódki, na których może szkolić tych naszych najmłodszych adeptów wioślarstwa. I to jest coś, o czym marzyłem, przychodząc do Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, żeby stworzyć taki program, który będzie dedykowany dla klubów i dla młodzieży, która w klubach zaczyna swoją przygodę z naszą dyscypliną. Więc program się udał, bo oprócz tych pięknych łodzi, które dzisiaj kluby odbierają, do klubów trafiło 340 par wioseł i do klubów trafiły motorówki, więc usprzętowiliśmy naprawdę w bardzo dobry sprzęt potrzebny do uprawiania naszej dyscypliny każdy klub w Polsce, który jest w naszym programie.
A jak pan zaczynał wiosłować, to raczej był taki stary sprzęt. Po starszych kolegach ciężko było pewnie o nową łódkę.
No, wtedy o nowej łódce to nie było co marzyć, bo jeżeli pojawiały się nowe łódki w klubach, to trafiały dla tych najlepszych. Nikt o tych najmłodszych wtedy nie myślał. My myślimy o tych młodych, bo z tych młodych rosną nasi przyszli mistrzowie, którzy zresztą tutaj po Malcie chodzą. Zresztą przed chwileczką sobie rozmawialiśmy, jaka ta Malta jest szczęśliwa dla polskiego wioślarstwa, bo w 2009 roku Natalia Madaj-Smolińska zdobyła tutaj, jeszcze wtedy Natalia Madaj, zdobyła tutaj złoty medal na dwójce podwójnej i stojący obok mnie Michał Jeliński na czwórce podwójnej, również złoty medal po pięknej emocjonującej w walce z osadą Australii. Też miałem okazję płynąć o osadzie. Ku uciesze, myślę, że wtedy tysięcy kibiców zgromadzonych tu na Malcie zdobyliśmy złoty medal, więc same piękne wspomnienia.
Ale żeby takie sukcesy odnosić, trzeba zrobić pierwszy wioślarski krok. A co ciekawe, pierwszy wioślarski krok to można zrobić na ergometrze wioślarskim. I właśnie taki cykl imprez prowadzą od 11 lat Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Wielkopolskie Środowisko Jeździeckie. Finał kolejnej edycji odbył się w tym tygodniu w poznańskim hotelu Nowotel. Aleksander Daniel, prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich i Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo. Pierwszy krok wioślarski na terenie powiatu poznańskiego. Ta nazwa wiele wyjaśnia.
12 lat temu wspólnie ze starostą powiatu poznańskiego wymyśliliśmy sobie taką imprezę, która by przybliżyła dzieciakom z powiatu poznańskiego, z gmin powiatu poznańskiego, taką dyscyplinę, jaką jest wioślarstwo. Nie tylko oczywiście chodziło o wioślarstwo, ale także gdzieś do uprawiania ruchu fizycznego, sportu, każdej dyscypliny sportowej. Regulamin zakładał, że co roku będziemy odwiedzać kolejne 4 gminy i będziemy tam organizować eliminacje szkolne, eliminacje gminne, a potem finał powiatowy w Poznaniu. Myśmy dostarczyli do szkół sprzęt w postaci ergometrów wioślarskich. Nauczyciele przeprowadzili eliminacje szkolne. No i z tych 550 wybraliśmy 24, którzy dzisiaj walczyli o miano najlepszego zawodnika w powiecie poznańskim, a szkoła walczyła o wspaniały puchar fundowany przez starostę i ergometr wioślarski jako główną nagrodę.
Wygrała tenże ergometr szkoła podstawowa numer 5 ze Swarzędza, no bo tam się po prostu trenuje.
Nie tylko tam się trenuje. Świadczy o tym, że powiat poznański stawia na sport. Stawia na rozwój kultury fizycznej w każdej gminie, w każdej szkole.
A ci, którzy 12 lat temu po raz pierwszy wiosłowali, znaleźli swoje miejsce w wioślarstwie?
Mamy wśród absolwentów tego programu Młodzieżowy Mistrzostw Świata.
Dla wielu uczestników tej akcji to faktycznie był pierwszy krok wioślarski, no ale ci, którzy wygrywali, to już tych parę kroków, parę pociągnięć wiosłami mają za sobą.
Myśmy ten program tworzyli w momencie, kiedy wioślarstwo rozpoczynali uprawiać młodzież w wieku 14 lat. Praktycznie absolwenci szkoły podstawowej. Myśmy ten program prowadzili dla 6 i 7 klasy szkoły podstawowej. Wychodzą z założenia, że jest to przedsionek. Półtora roku temu Ministerstwo Sportu na wniosek Polskiego Związku zgodziło się wprowadzić dodatkową kategorię wiekową, tak zwany młodzik B, 12-13 lat. No i zdarzyło się tak, że nasz program nałożył się na te właśnie roczniki. Stąd mamy zawodników, którzy już gdzieś tam rodzinnie generalnie trafili do wieślarstwa.
Najlepszym podczas pierwszego kroku wieślarskiego na terenie powiatu poznańskiego został reprezentant szkoły podstawowej numer 5 imienia Adama Wodziczki w Swarzędzu, Janek Wojciechowski!
Jan Wojciechowski, SP5 Swarzędz.
Wioślarstwo trenujesz, bo jak usiadłeś na ergometrze, to wiedziałeś, jak do tego podejść.
Tak, tak. Próbowałem 1.30 utrzymać cały czas. Ciężko było.
Kontrolowałeś tempo?
Tak.
A patrzy się wtedy tak kątem oka, co robią rywale na innych ergometrach?
Skupiałem się na sobie, bo wiedziałem, że raczej bym wygrał. No rodzina cała trenuje, to przy okazji też ja trenuję.
Dziadek, ojciec wioślarzy przecież. Dziadek wybitny trener.
No dokładnie.
Skazany na wioślarstwo.
Sam chciałem, można powiedzieć. Mi się podobało nawet.
A zwycięzczynią pierwszego kroku wieślarskiego na terenie powiatu poznańskiego została przedstawicielka szkoły podstawowej imienia Stefana Grota Robeckiego, Grota w Kozigłowach, Pola Mirek!
Nazywa się Pola Mirek i reprezentuję szkołę podstawową imienia Stefana Robeckiego w Kozigłowach.
Jaka była twoja taktyka na te zawody?
No jak najmocniej jechać, no, od początku do końca.
No ale wiadomo, że jak się za ostro ruszy, to potem jest ciężko.
No było ciężko, ale się udało.
Długie ruchy.
Na końcu szybkie, na początku też szybkie i w środku takie mocniejsze trochę.
Czyli wioślarstwo nie jest dla ciebie obce?
Nie, ale krótko trenuję.
Bardzo fajne inicjatywy związane z młodymi wioślarkami i wioślarzami, ale nie interesująco bywa w młodzieżowym sporcie jeździeckim. Zaglądamy do jednego z najlepszych klubów w naszym regionie.
Marta Stołowska-Lubońska, klub jeździecki Pkowa Gruszczyn, znany przede wszystkim ze szkolenia dzieci i młodzieży w gminie Swarzędz w powiecie poznańskim. Jak liczna jest teraz grupa młodych ludzi, którzy trenują w waszym klubie?
Oj, bardzo duża. Tak naprawdę, jeśli chodzi o samych zawodników, myślę, że spokojnie mamy takich reprezentantów około 40. Natomiast w samym naszym klubie mamy tak zwane sekcje sportowe, gdzie młodzież tak naprawdę przychodzi tylko albo aż dwa razy w tygodniu i myślę, że tych dzieci jest około 100 tygodniowo.
Konkurencje, ujeżdżenie?
Skoki i ujeżdżenie, aczkolwiek w przyszłym roku rozpoczynamy przy Wielkopolskim Związku Jeździeckim nową kategorię, to jest KDW, czyli to będzie cross dla wszystkich i my jako Gruszczyn również się w to zaangażujemy. Postaramy się, aby dzieci również wpuścić na cross.
W jakim wieku rozpocząć przygodę z jeździectwem, przyprowadzić dziecko do stajni?
Ja zachęcam jak najszybciej, takie 3-4-letnie dzieci razem z rodzicami mogą świetnie spędzić swój czas. Tak naprawdę rodzinny sport, a rodzinny spędzany czas, także zachęcam. Oczywiście, że samą jazdę konną jako taką, to taki 7-8 rok życia, to jest zdecydowanie ten moment.
Jeżeli dziecko bakcyla chwyci, potrenuje, to potem zaczyna się jeżdżenie na zawody.
Tak, oczywiście jeszcze w przededniu tych zawodów są odznaki jeździeckie, czyli taki pierwszy etap, gdzie to dziecko mierzy się bezpośrednio przed komisją ze sprawdzeniem swoich umiejętności, ale oczywiście zawodów mamy w naszym powiecie mnóstwo, nie musimy wcale wyjeżdżać poza nasze województwo, także zachęcamy rodziców zawsze, by świetnie spędzić czas w innych obiektach.
My rozmawiamy w okresie zimowym, jeździectwo przenosi się do hal. Jesteśmy w trakcie dużego cyklu Perlaszka Waliada Future. Młodzi zawodnicy z Podkowy Gruszczyn też tam startują?
Tak, mamy jedną reprezentantkę, Helenę Lubońską. Udało jej się zakwalifikować. Jeszcze właściwie do ostatnich momentów była daleko, daleko w tabeli. Natomiast w ostatnich kwalifikacjach naprawdę dała czadu i pozwoliło jej to z pierwszego miejsca wejść do tych rozgrywek.
Jak znaleźć wasz klub? Jak się zgłosić?
Myślę, że tak naprawdę najłatwiej zadzwonić. Chociaż nie od razu mówię, niełatwo odebrać telefon, dlatego że mamy tych dzieci mnóstwo i przychodzą razem z rodzinami, więc trzeba ich jakby wspomagać na obiekcie. Ale śmiało próbować ewentualnie napisać maila, wiadomości. Na pewno staramy się w miarę szybko odpowiadać, ale tak jak mówiłam, mamy mnóstwo młodzieży, która chce do nas przyjść i liczymy na to, że faktycznie będą przyszłe talenty.
Za 6,5 minuty godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Sporo o sporcie młodzieżowym, no bo rzeczywiście w naszych dzieciach, młodzieży, siła, także myślę przyszłego polskiego sportu, aby jak najwięcej tych olimpijskich triumfów było. Jeśli chodzi o wioślarstwo, to tych medali jest całe mnóstwo, no ale myślę, że jeźdźcy też pewnie w przyszłości będą mieć szansę na zdobywanie wielkich laurów na największych imprezach. Zresztą państwo lubią jeździectwo, zaglądają także na Kawaliadę, która od 4 grudnia odbędzie się na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. No ale żyją Państwo także wielu kibiców piłką nożną, a zatem zapraszamy na najbliższe transmisje na antenie Radia Poznań. W czwartek o 18.45 mecz Ligi Konferencji na Enea Stadionie Lech Poznań kontra FC Lausanne Sport, drużyna ze Szwajcarii, która do tej pory w Lidze Konferencji nie przegrała, ale bądźmy szczerzy, nie grali z drużynami bardzo mocnymi piłkarze ze Szwajcarii, a więc liczymy na to, że kolejarz zainkasuje punkty, najlepiej komplety punktów w tej rywalizacji. A w przyszłą niedzielę o 20.15, 30 listopada mecz wyjazdowy w Płocku, kolejarz zagra z Wisłą. To oczywiście będzie mecz 17. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Także koszykówka, Grzegorz, zamknijmy to spotkanie koszykarek w Lublinie, bo skończyło się dramatycznie, ale niedobrze dla podopiecznych trenera Wojciecha Szabarskiego.
Niedobrze, bo doszło do dogrywki, a w tej dogrywce poznanianki już przegrały. Przede wszystkim na kilka sekund przed końcem spotkania akademiczki prowadziły w Lublinie z tamtejszym AZS-em 68-65, ale 4 sekundy przed końcem rzut za 3 punkty gospodyń sprawił, że mecz zakończył się, czwarta kwarta zakończyła się remisem 68-68, a w dogrywce zdecydowanie lepsze lublinianki, ostatecznie AZS-u MCS Lublin pokonały Enea AZS Politechnikę Poznań 81-72. Zakończone także spotkanie drugiej ligi koszykarzy, które śledziliśmy, drugie w sezonie i drugie z rzędu. Zwycięstwo Wiary Lecha Poznań, która wygrała dzisiaj z Twierdzą Kłodzko 84-81.
To a propos koszykarskich transmisji, zakończyła się właśnie transmisja z Lublina, a za tydzień będzie transmisja z poznańskiego Piotrowa. Powracamy na własny parkiet, myślę o ekipie Enei AZS-u Politechniki Poznań i podejmą zawodniczki trenera Szabarskiego Ślęzę Wrocław o godzinie 16 30 listopada na antenie MC Radia na fali 102.7, bezpośrednia relacja z tego spotkania. Jeśli chodzi o nasze radiowe propozycje, to oczywiście także wspólnie z Grzegorzem zapraszamy na najbliższe wydanie Sportowej Areny. Będzie o kolejorzu, no bo przecież ta karuzela jest nieprawdopodobnie rozpędzona, bo nie dość, że Liga Konferencji, nie dość, że PKO BP Ekstraklasa, to jeszcze 3 grudnia trzeba zagrać wyjazdowy mecz o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski z drużyną Piasta Gliwice. O tym porozmawiamy sobie z menedżerem do spraw komunikacji i relacji z otoczeniem, tak się dumnie ta funkcja nazywa, a przynależy do Macieja Hęszla, który będzie naszym gościem. Naszym gościem będzie także rzecznik prasowy kolejorza Adrian Gałuszka. To we wtorek o 19.15. A propos zakończonych niedzielnych spotkań 16. kolejki Ekstraklasy, to przed momentem zakończony mecz w Łodzi. Widzew przegrał z Koroną Kielce 1-3. Wcześniej oczywiście Państwo o tym doskonale wiedzą. Lech pokonał Radomiaka 4-1. 2 trafienia Mikaela Isaka, po jednym Pablo Rodrigueza i Janika Niero. Dzisiaj odwołany mecz Jagiellonii z GKS-em Katowice. Fogo Futsal Ekstraklasie Red Dragons Epniewy przegrali z Eurobusem Przemyśl 1-3. O koszykarkach mówiliśmy. W pierwszej lidze siatkarek w Arenie Kalisz Netland MKS wygrał z Basem Białystok 3-1. W wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Las Vegas najlepszy 4-krotny mistrz świata Holender Max Verstappen, a na drugim miejscu lider punktacji generalnej kierowców Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Michaela Schifrin najlepsza w slalomie w austriackim Gurkl, to oczywiście zawody alpejskiego Pucharu Świata i drugie w tym sezonie zwycięstwo Amerykanki. Skoczkowie narciarscy, niedzielne konkursy w Lillehammer. Kamil Stoch najlepszy z Polaków na 12. miejscu, Dawid Kubacki 20., Kacper Tomasiak 22., a wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. I jeszcze dzisiaj informacje sportowe o 22.05 na antenie Radia Poznań. Jutro pierwsze spotkanie ze sportem o 6.15 i 7.15. Dzisiaj dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Paweł Kretkowski. Pięknie się kłaniamy i dziękujemy, a Państwu też kłaniają się sprzed mikrofonu w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk. Do usłyszenia.